Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Słyszałem kiedyś historię o takim chłopcu, który zwykł uciekać do swojego pokoju, kiedy za każdym razem, kiedy rodzice wyznaczali mu karę. I stamtąd, ze swojego pokoju, po drzewie owocowym, które dochodziło do okna jego pokoju, schodził do ogrodu. I pewnego razu przy stole, kiedy mieli obiad, ojciec wspomniał coś, że zamierza ściąć to drzewo, ponieważ ono nie przynosi owocu już od wielu lat. I chłopiec się bardzo zmartwił tym, bo to było jego ulubione drzewo, więc z tego samego wieczoru zgadał się ze swoim kolegą, przyjacielem i kupili razem wiadro jabłek i w nocy przywiązali do gałęzi tego drzewa, nieurodzajnego drzewa. I następnego ranka ojciec tego chłopca wstaje, wychodzi na dwór, patrzy na drzewo i no nie może uwierzyć własnym oczom. Idzie do swojej żony i mówi: kochanie, nie mogę uwierzyć. To stare drzewo nie wydało żadnego owocu przez tyle lat, a teraz jest pełne jabłek. Nie mogę w to uwierzyć, tym bardziej jest to dziwne, że jest to grusza. Jest to zabawna historia, która tak naprawdę w realny sposób przedstawia nasz wysiłek ludzki, jaki wkładamy, aby zaimponować Bogu, zaimponować ludziom, innym ludziom, jak bardzo jesteśmy w stanie sami się zmienić i sami wydać owoce w naszym życiu. I wydaje się, że owoc naszego postępowania, kiedy tak bardzo będziemy się starali, to wydaje nam się, że ten owoc naszego postępowania zaimponuje innym ludziom, zrobi wrażenie na innych, a tymczasem, jeśli sami będziemy to robili, to okazuje się, że jedyne, co jesteśmy wyprodukować w naszym życiu o własne starania, to gruszki na wierzbie. Pan Bóg chce, oczywiście, abyśmy się zmieniali. Pan Bóg chce, abyśmy wydawali owoc i Pan Bóg chce, abyśmy w swoim życiu duchowym stawali się coraz bardziej dojrzali. I my, skoro wiemy, co Pan Bóg od nas oczekuje, my zakładamy, że wiemy, jak to zrobić. I bardzo często przychodzimy do Pana Boga i przedstawiamy Mu swój plan. Jeśli masz taki plan na poprawę swojego życia, jeśli masz sposób, jak prowadzić święte życie, tak żeby się zmieniało i stawało się podobne do życia Pana Jezusa, to dzisiaj będziesz miał okazję, aby ten swój plan zweryfikować w oparciu o Słowo Boże. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, wierzę, że dzisiejszy tekst Pisma Świętego będzie doskonałą okazją, aby zobaczyć, czy twój plan rzeczywiście pomoże wprowadzić zmiany w twoje życie. Otwórzcie ze mną list do Galacjan, bardzo znany fragment. 5 rozdział. I od wersetu 16 czytamy takie słowa. Do końca rozdziału. Apostoł Paweł pisze tak: podkreślam natomiast, żyjcie w duchu. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała: nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrość, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak i czyniłem to wcześniej, że ci, którzy tych rzeczy się dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś Ducha, Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem, też postępujmy. Nie bądźmy żądni próżnej chwały i nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich i nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Wiecie, czasami odnoszę takie wrażenie, czy można odnieść takie wrażenie, że bardzo wiele miejsca nauczania i energii wkładamy to, aby głosić i nauczać, jak niemożliwym dla człowieka jest upamiętanie się i zwrócenie się do Boga o przebaczenie grzechu. I to jest prawda, bo to jest niemożliwe, żeby człowiek sam przyszedł do Boga, nawrócił się, opamiętał się ze swojego grzesznego życia. Ktoś, kto żyje bez Boga, jest grzesznikiem, który nie chce i nie jest w stanie szukać Boga i nie jest sam w stanie zmienić swojego życia tak, by przyjść do Boga. Zmianę w życiu człowieka, żeby nastąpiła trwała zmiana, musi zainicjować Duch Święty, ponieważ my z natury jesteśmy dziećmi buntu, buntujemy się. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu, żeby zaczął pracować w nas i zaczął zmieniać nas i w ten sposób przyprowadził nas do Boga. Ale mam wrażenie, że ten nacisk położony na to, co czyni Duch Święty przed nawróceniem, sprawia, że zapominamy o roli Ducha Świętego, jaka ma miejsce w naszym życiu po naszym nawróceniu. Chodzi o nasze uświęcenie, bo kiedy przychodzimy do Boga, nawracamy się, wtedy rozpoczyna się proces, który jest nazwany życiem chrześcijańskim albo uświęceniem, którego celem jest sprawić, że będziemy stopniowo stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa, bo o to chodzi w życiu chrześcijańskim. Znaczy to, aby być podobnym do Jezusa Chrystusa, być jak Jezus. To jest proces, który rozpoczął się w naszym życiu w momencie naszego nawrócenia i nie zakończy się aż do czasu naszego spotkania z Jezusem Chrystusem. Ten proces będzie trwał całe życie. I można odnieść wrażenie, że człowiek poruszony przez Ducha Świętego pada na swoje kolana i w szczerej modlitwie wyznaje: Panie, dziękuję Ci, że doprowadziłeś mnie do tego momentu w moim życiu. Dziękuję Ci, że przyciągnąłeś mnie do siebie, że przebaczyłeś mi moje grzechy. Dziękuję, że mnie usprawiedliwiłeś, że przyjąłeś mnie na swojego syna lub córkę. Dałeś mi nową tożsamość. Ty zapieczętowałeś mnie swoim Duchem Świętym. I teraz należę do Ciebie tak, że nic nie wyrwie mnie z Twojej ręki. Amen. I wstajemy z kolan. Po zmówieniu takiej modlitwy okrzykujemy kolana i mówimy: teraz muszę się spiąć i wytrwać w tym, o co się modliłem. Nie! Absolutnie nie! Zmiana, którą zainicjował w Tobie Duch Święty w życiu Twoim, w życiu grzesznika, i która doprowadziła Cię do momentu tej modlitwy, do momentu Twojego nawrócenia, ta zmiana
będzie kontynuowana właśnie przez Ducha Świętego, również po twoim nawróceniu, kiedy będziesz każdego dnia chodził z Bogiem. Nie jest tak, że Duch Święty doprowadza ciebie, inicjuje twoje nawrócenie i doprowadza ciebie do momentu nawrócenia, wyznania swoich grzechów, a potem mówi, no to ja do tego miejsca cię już doprowadziłem, to teraz idź sobie dalej sam. Nic takiego się nie dzieje. Powtórzę za apostołem Pawłem to, co napisał w liście do Filipian. Znacie ten werset z pierwszego rozdziału, szóstego wersetu. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił do dnia Jezusa Chrystusa. Ten, który rozpoczął, będzie je pełnił, będzie je kontynuował, będzie nas dalej prowadził. Zatem nie tylko przed nawróceniem jesteśmy zdani na Ducha Świętego, ale również po naszym nawróceniu. Czytając Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy właśnie początek, kiedy Duch Święty zostaje zesłany i rozpoczyna się era Kościoła, która się jeszcze nie skończyła. I widzimy w tej całej księdze od samego początku namacalne działanie Ducha Świętego. Widzimy, jak Duch Święty zapoczątkował Kościół. Został zesłany na ludzi, którzy rozproszyli się, uciekli, byli tchórzami. Piotr zaparł się Chrystusa, a kiedy wstępuje na niego Duch Święty, to on jako pierwszy ten tchórz staje i mówi odważnie, mimo tego, że grozi mu za to więzienie. Widzimy, jak Duch Święty daje mądrość, kiedy w pierwszych wspólnotach przydarzyły się konflikty, tak, bo tam, gdzie są ludzie, tam będą konflikty i widzimy, jak Duch Święty daje liderom mądrość, aby te konflikty były rozwiązywane. Widzimy, jak ten Duch Święty w Dziejach Apostolskich pomaga przetrwać w obliczu prześladowań, które zaraz po założeniu Kościoła spadły jak piorun z jasnego nieba na pierwszy Kościół. Duch Święty im pomagał przez to przejść. Widzimy, jak zmienił życie najgorszych ludzi, takich, o których wszyscy by powiedzieli, no tego Bóg może zmienić, ale tego to nic nie zmieni. Mówię tutaj o apostole Pawle. Duch Święty nie tylko zmienił jego życie, ale wlał w jego życie pasję do głoszenia Ewangelii. Apostoł Paweł, prowadzony tą pasją, przechodzi setki kilometrów, głosząc Ewangelię w różnych miastach, w różnych wioskach i efektem jego głoszenia, efektem tej pasji, którą miał, były nowe kościoły, które powstawały w całej Azji Mniejszej i w Imperium Rzymskich. Kościoły, które docierały i głosiły potem Ewangelię do wszystkich ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Także w wielu kościołach byli ludzie, którzy należeli do różnych kultur, o różnym statusie społecznym i oni byli jednością. Jak to jest możliwe? To jest właśnie możliwe, że Duch Święty łączył ich prowadził. Jednym z takich kościołów był właśnie jeden z kościołów w Galacji, w tym rejonie, który się nazywał Galacja. I Paweł spędził w Galacji kilka tygodni głosząc i nauczając jedną nowinę, którą głosił wszędzie, gdzie poszedł. O której zaczyna się Ewangelia. Zbawienie jest z łaski. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I na tej podstawie były budowane kościoły w Nowym Testamencie. Ludzie nawracali się, bo słyszeli dobrą nowinę. Zbawienie jest z łaski. I założone kościoły na fundamencie zdrowej Ewangelii zaczynały dobrze, startowały dobrze. Jednak po odejściu Pawła w zborach pojawiały się osoby, które zaczęły nauczać zupełnie coś innego i przez to wprowadzały zamieszanie. Na przykład nauczali, że wierzący muszą się obrzezać, a więc dokonać pewnego żydowskiego rytuału, jeśli chcą mieć pewność, że tak naprawdę są zbawieni. Dzisiaj w niektórych kościołach czy w niektórych kręgach chrześcijańskich też jest różnego rodzaju nauczanie, różne pomysły, że musisz coś dodatkowego zrobić, jeśli chcesz być pewny swojego zbawienia. To nie jest łaska, bo łaska mówi, że nie jesteś nic w stanie dodać do swojego zbawienia. Także w tych kościołach w Galacji byli poganie, którzy nawrócili się z łaski, usłyszeli Ewangelii, byli częścią tych zborów i nagle słyszą, że muszą stać się tacy jak ci Żydzi. Muszą być tak jak oni. I według tego fałszywego nauczania dowiadywali się, że Chrystus im nie wystarczał i należało zrobić dziesiątki innych rzeczy, które zewnętrznie miały pokazać owoc twojego nawrócenia. To było fałszywe nauczanie. To nie jest prawdziwa Ewangelia, dlatego w tym liście znajdujemy w pierwszym rozdziale, już na początku listu do Galacjan, kategoryczne stwierdzenie apostoła Pawła, który mówi, nawet jeśli ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę, różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Bo zbawienie jest tylko z łaski. Wierzący, który żyje w oparciu o określone zasady, określone reguły, wierz mi, nie stanie się bardziej dojrzały, a z pewnością jego charakter nie stanie się bardziej podobny do charakteru Chrystusa. Wiesz, co się zmieni? Zmieni się jedynie to, co jest widoczne gołym okiem. Co jest widoczne dla oczu, ale to, co jest niewidoczne dla oczu, serce, to właśnie to, o co chodzi Bogu, to pozostanie nietknięte. Pozostanie niezmienione. Chodząc do kościoła co niedzielę, ubierając się w najlepsze niedzielne ubrania do kościoła, bez względu na to, jak fajne kremy nałożysz na twarz i na ręce, jak się będziesz z innymi witał, bez względu na to, jak drogie perfumy użyjesz, żeby się wyperfumować w niedzielny poranek, to nie zakryjesz swojej grzesznej natury. Stąd apostoł Paweł podkreśla w wersecie 16, dochodzimy do tego kluczowego wersetu i mówi, podkreślam, to jest ważne, słuchajcie, co wam teraz powiem. Żyjcie w duchu, a pokonacie żądzę ciała. To są słowa skierowane do ludzi wierzących. To są słowa skierowane do ciebie i do mnie. To znaczy, po pierwsze, że wierzący nie są wolni od zmagania się z grzechem. I wszyscy o tym wiemy. Dlatego receptą dla nas, aby przezwyciężyć grzeszne pożądliwości i pokusy w naszym życiu, jest proste zdanie: żyj w Duchu Świętym. Chodź w Duchu Świętym. Ale co to znaczy? Co to znaczy żyć albo chodzić w Duchu Świętym, ponieważ to słowo też może być przetłumaczone jako chodzić, czyli prowadzić codzienne życie w Duchu. Zauważ, że to nie jest sugestia przede wszystkim. Paweł nie mówi spróbuj. My często mówimy, my tak głosimy w Anglii, no spróbuj, co ci szkodzi. Apostoł Paweł nie mówi spróbuj, a zobaczysz, że to działa. Nic takiego tutaj nie mówi. To jest kierunek życia. To znaczy żyj pod jego prowadzeniem. Żyj pod kontrolą Ducha Świętego. Nie ty prowadzisz Ducha Świętego, to Duch prowadzi ciebie. Ja wiem, że nam czasami tak naturalnie w naszym słownictwie przychodzi mówić pozwól działać Duchowi Świętemu. Pozwól działać Duchowi. Nie! To brzmi tak, jakby on czekał na twoje pozwolenia, aż szanowny Pan albo Pani pozwoli Duchowi Świętemu działać, no i wtedy Duch Święty będzie działał. To tak nie działa. Bardziej właściwe jest powiedzieć poddaję się pod twoje prowadzenie. Pragnę zobaczyć, jak będziesz mnie prowadził. On jest kierowcą. Musisz zmienić perspektywę. Ty jesteś pasażerem w tym aucie, a on jest kierowcą. I zobacz kontrast. Zobacz teraz kontrast. Jeśli duch prowadzi, to co mówi Paweł, ciało nie rządzi. To nie jest system typu walcz mocniej, staraj się bardziej, spinaj się bardziej duchowo, to jest bardziej kwestia tego, kto trzyma stery, albo kwestia bardziej tego, kto trzyma kierownicę w twoim życiu. Macie kierownicę w życiu? Nawet nie wiecie, że macie. Prawda jest taka, że zawsze coś cię prowadzi w życiu, bo każdy ma kierownicę. Coś cię prowadzi, zawsze coś cię prowadzi. Ktoś musi trzymać tą kierownicę. Albo emocje będą cię prowadziły, albo twoja duma będzie cię prowadziła, albo twoje urażone ego będzie cię prowadziło, albo Duch Święty. I to widać w zwykłych momentach. To widać w codzienności, co ciebie prowadzi. Pozwól, że podam ci kilka przykładów. Ktoś cię prowokuje. Byłeś kiedyś sprowokowany? Twoja natura, kiedy ktoś cię prowokuje, twoja natura już pisze ci w głowie odpowiedź. Nie jest to psalm, a Duch Święty prowadzi cię w stronę łagodności. I nagle zamiast, ja ci zaraz pokażę, wychodzi z ciebie spokojne zdanie i wszyscy są w szoku i ty sam jesteś w szoku. To właśnie Duch Święty cię prowadzi. Albo w małżeństwie, sytuacja w małżeństwie, jest jakieś nieporozumienie i ty masz tą idealną ripostę. Taką, wiecie, taką ripostę, która skończy dyskusję raz na zawsze i twoja grzeszna natura mówi: powiedz to będzie epickie, jakkolwiek to powiesz, to wtedy ona to usłyszy albo on to usłyszy, ale Duch Święty prowadzi cię w stronę pokoju. I wybierasz relacje zamiast zwycięstwa. Bo co jeśli zwyciężysz, a stracisz relacje? Niby bardziej efektowne, zwycięstwo niby jest bardziej efektowne, ale wiesz co? Jest mniej dojrzałe. Albo inny przykład. 23:47 na zegarku. Jesteś samotnikiem w życiu. Nie masz przyjaciół, nie masz partnera. I ciało mówi: nikt nie widzi, jesteś sam, nikt nie widzi, a Duch Święty prowadzi ciebie w stronę czystości. I nagle twoja decyzja wygląda zupełnie inaczej. Chodzenie w duchu to nie jest mistyczne unoszenie się nad ziemią 5 centymetrów albo tarzanie się po podłodze. Chodzenie w duchu to jest bardzo konkretne życie, w którym jego wpływ jest silniejszy niż twoje impulsy. Ważna rzecz. Zobacz, czego Paweł tutaj nie mówi. Paweł nie mówi: przestań najpierw grzeszyć, a wtedy będziesz chodził w duchu. Paweł tak nie mówi. On mówi: chodź w duchu, a nie będziesz spełniał pragnień swojego ciała. Najpierw prowadzenie, potem owoc. To jest ta kolejność. Nie wiem, jak wielu z was funkcjonuje o takie codziennie w oparciu o takie listy zadań, tak zwane to-do list, czyli taka lista rzeczy do zrobienia. Czasami piszemy sobie na karteczce, co mamy zrobić i potem jak zrobimy, wykreślamy. To jest takie bardzo fajne, namacalne, bo wtedy widać, że idziemy do przodu. Polega to na tym właśnie, że zapisujemy te rzeczy, wykreślamy i które wykonaliśmy i po każdym takim wykonanym zadaniu czujemy ulgę. Zrobione. I w ten sposób możemy widzieć postęp, rozwój. Jakkolwiek jest to dobra metoda, jeśli chodzi o realizowanie codziennych zadań, niestety nie będzie ona działała w przemianie naszego życia chrześcijańskiego i w walce z grzechem. A niektórzy właśnie myślą, że jeśli będą mieli taką listę na swoje życie chrześcijańskie i zrobili to, cyk, zaznaczone, zrobili to, cyk, odhaczone. Byłem w kościele, przeczytałem rozdział, pomodliłem się, wszystko jest odhaczone i teraz jest wszystko doskonałe. Nie musisz wymyślić, nie możesz wymyślić strategii do walki z grzechem w swoim życiu, bo nawet jeśli ją wymyślisz i napiszesz książkę albo nagrasz filmik na YouTubie, że znalazłeś to, to wtedy przypiszesz sobie zwycięstwo. Wiesz, co się wtedy dzieje? Już popełniłeś grzech. Ponieważ dopuściłeś się pychy, bo powiedziałeś, że to ja zrobiłem. Jakiś czas temu przyszedł do mnie młody chłopak, wierzący, singiel, zaangażowany w kościele i mówi do mnie: chciałem wyznać grzech, który popełniłem. Widać było to, jak zaczął mówić, że go to wiele kosztuje. Spotkał się raz z dziewczyną z kościoła, niewinna kawa, rozmowa. Zaproponował, że odprowadzi ją do domu. Weszli do klatki, jeszcze chwilę pogadali. Weszli do mieszkania, no i stało się. I kiedy to powiedział, spuścił głowę, widać, że było mu bardzo wstyd, spuścił głowę i powiedział coś, co mnie uderzyło. I mówi: ech, nie mogę sobie tego podarować. Tak trzymałem się na baczności. Tak dobrze mi już szło. Miały tygodnie, miesiące, kiedy byłem czysty. Byłem taki ostrożny. I stało się. Tak żałuję. Słuchałem go i w pewnym momencie zrozumiałem, gdzie leży jego problem. I to nie jest tylko jego problem, chcę wam powiedzieć, to jest problem może i twój. Problem wielu chrześcijan, tylko że jedni upadają w seksualność, inni upadają w gniew, inni w dumę, inni w duchową pychę. Powiedziałem do niego: chcę ci coś pokazać. I otworzyłem pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział i 12 werset. Podsunąłem Biblię w jego stronę i mówię: przeczytaj to. I on czyta: dlatego kto mniema, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Jeśli myślisz, że jesteś pewny siebie, że stoi, że tak dobrze ci idzie, uważaj, mówi apostoł Paweł, abyś nie upadł. Spojrzał na mnie, kiedy to przeczytał, i mówi: jak mogłem tego nie wiedzieć? No właśnie. Problem nie zaczął się tam w mieszkaniu. Problem nie zaczął się na klatce schodowej. Problem nie zaczął się przy tej niewinnej kawie. Problem zaczął się dużo wcześniej. W jego sercu. Tak dobrze mi szło. Trzymałem się. Byłem ostrożny. Słyszysz to w jego wypowiedzi? Ja to zrobiłem. To jest moment, kiedy człowiek zaczyna opierać się na własnej sile. Na własnej czujności. Na własnej dyscyplinie, a to już krok w stronę upadku, bo kiedy myślisz, że mocno stoisz, przestajesz być czujny. I kiedy ufasz swojej sile, przestajesz zależeć od prowadzenia ducha, kiedy jesteś pewny siebie, przestajesz być zależny od Boga i to nie dotyczy tylko tej jednej sytuacji, to dotyczy wszystkiego. Na przykład ktoś mówi, nawet może sobie słuchasz tą historię, którą opowiedziałam i sobie myślisz: o, ja bym tak nie zrobił. Uważaj. A ktoś inny mówi: ja mam to pod kontrolą, czuwam nad tym. Uważaj. A ktoś inny mówi: mnie to nie dotyczy. Takie sytuacje, takie grzechy mnie nie dotyczą. Właśnie wtedy najbardziej cię dotyczą. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Chodzenie w duchu to nie jest pewność siebie. To nie jest: radziłem sobie świetnie. Chodzenie w duchu to jest świadomość: jeśli On mnie nie poprowadzi każdego dnia, ja upadnę. Jeśli duch mnie nie utrzyma, ja nie ustoję. Ten młody człowiek nie potrzebował więcej zasad. Nie potrzebował większej kontroli. On potrzebował, tak jak każdy z nas, większej zależności. I to jest konkluzja dla nas wszystkich. Nie wygrasz, dlatego że jesteś silny. Nie stoisz, dlatego że jesteś zdyscyplinowany. Stoisz tylko i wyłącznie dlatego, bo Duch Święty ciebie podtrzymuje. A kiedy zaczynasz wierzyć, że stoisz sam z siebie, właśnie wtedy zaczynasz się chwiać. Kilka lat temu jedna z gazet opublikowała badanie przeprowadzone przez jedną ze szkół rolniczych w USA, w stanie Iowa. I badanie dowodziło, że aby wyprodukować 100 kolb kukurydzy z jednego akra ziemi, oprócz wielu godzin pracy rolników potrzeba 1800 ton wody. Potrzeba 30 tysięcy kilogramów tlenu, 23 tysięcy kilogramów węgla, 72 kilogramy azotu, 56 kilogramy potasu, 34 kilogramy siarki oraz wiele innych elementów, których nie uwzględniono w tej liście i dodatkowo, czego człowiek sam nie jest w stanie z siebie wyprodukować. Krytyczne do wzrostu są słońce i deszcz we właściwym czasie. I obliczono, że zaledwie 5% plonu, 5% plonu może być przypisane wysiłkowi ludzkiemu. Jeśli mamy być szczerzy ze sobą sami, to być może tyle właśnie jesteśmy wnieść w wydanie owocu ducha. Jakkolwiek dużo wysiłku byś nie wkładał, aby zmienić swoją grzeszną naturę, nie będziesz sam w stanie się zmienić. Ten owoc, który Pan Bóg chce widzieć w naszym życiu, może się pojawić tylko, może się pojawić w Twoim życiu, ale pojawi się tylko dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w Tobie od momentu, kiedy wyznałeś Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Jak zatem wydać owoc, o którym Paweł tutaj mówi, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jak wydać taki owoc? Wiecie co, jakby pomocne było, gdyby w tym fragmencie Pisma Świętego, który dzisiaj czytamy, apostoł Paweł przedstawił nam ten owoc Ducha Świętego i napisał, a teraz 5 kroków, jak ten owoc wydać. Ale nie mówi czegoś takiego. W zasadzie powtarza to, co powiedział na początku, rozpoczynając ten fragment, mówi: chodź w duchu. I zobacz, że nie mówi: usiądź teraz i samo się zrobi. Nie, nie mówi tak. Zamiast tego 2 razy przypomina: żyjcie w duchu. Postępujcie zgodnie z duchem. Z jednej strony, żyjąc w duchu, będziemy wydawali owoc, ale z drugiej strony ten owoc będzie widoczny w naszym życiu i potwierdzi, że chodzimy. Życie w Duchu Świętym to jest całkowite poddanie się Jemu. To poleganie na Jego mocy, dzięki której będziesz w stanie pokonać grzech w swoim życiu. To jest praktycznie przyznanie się przed Bogiem do swojej bezsilności i trzymanie się kurczowo Boga we wszystkim, co robisz. Drodzy, musimy uświadamiać sobie codziennie i na nowo, że w dniu, kiedy poznaliśmy Pana jako na władcę naszego życia, jako Zbawiciela, to On poprzez Ducha Świętego zamieszka właśnie w Twoim życiu. Jest tam obecny. Musimy sobie na nowo uświadamiać, że to sam Bóg, Duch Święty, mieszka w nas przez cały czas. Ja chciałbym, żeby to dotarło do ciebie, żeby to dotarło jeszcze głębiej do mojego życia. wiesz, co się stanie, jeśli to dotrze do ciebie, że w tobie mieszka sam Bóg, Duch Święty? Pojawi się bojaźń, pojawi się szacunek, pojawi się lęk i cześć. Czy to nie napawa ciebie zadumą? Paweł, apostoł Paweł mówi, że jeśli Duch Święty w tobie żyje, po prostu postępuj w Duchu. Żyj w Duchu Świętym. Żyj w takiej świadomości codziennie, bo życie w takiej codzienności, świadomości codziennie sprawi, że twoje codzienne, praktyczne życie chrześcijańskie, twoje codzienne, praktyczne postępowanie nabierze nowej jakości. Właśnie wtedy zmiana w twoim życiu będzie widoczna, bo zaczniesz okazywać miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i powściągliwość. Zapraszam, byśmy powstali do modlitwy. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i próbujesz naprawić sam swoje życie i próbowałeś różnych rzeczy, różnych metod, to chcę ci powiedzieć, że cokolwiek byś nie robił, sam się nie zmienisz. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, to chcę ci powiedzieć, że to, co sprawia, że sam się nie zmienisz, to jest grzech w twoim życiu. Jeśli jesteś świadomy, co jest twoim grzechem, powiedz to Bogu. Nazwij to. W krótkiej modlitwie. Powiedz: przepraszam. I nie chcę żyć dla tego grzechu. Chcę żyć dla ciebie. Panie, przyjdź do mojego życia. Zacznij mnie prowadzić. To jest modlitwa, którą on dzisiaj chce usłyszeć z twoich ust, jeśli nigdy jeszcze nie przyszłaś do poznania Boga. Możesz to zrobić teraz. Jeśli słyszysz ten głos, który cię do tego zaprasza, zachęca. Panie Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteś obecny z nami na tym miejscu. Dziękuję ci, że nawet kiedy wyjdziemy z tego miejsca, to ty będziesz z nami. Dziękuję ci, że prowadzisz nas każdego dnia. Dziękuję ci, że możemy opierać się w każdej sytuacji na tobie. Panie, proszę cię, abyśmy mieli tą świadomość codziennie. Kiedy wstajemy rano, kiedy kładziemy się spać. Kiedy idziemy przez cały dzień, żebyśmy pamiętali, że ty jesteś z nami, nie zostawiłaś nas. Panie, daj, żeby ta świadomość była w nas cały czas i sprawiała, że będziemy chcieli coraz bardziej być tobie poddani. Prosimy cię, Panie, wyczulaj nasz głos, nasze serce na twój głos, zmiękczaj nasze serce i ucz nas poddania, ucz nas posłuszeństwa. Tego pragniemy. Dziś do ciebie mówimy, pragniemy tego. Pragniemy, byśmy byli bardziej świadomi tego i by ten owoc, który ty zagwarantowałeś w swoim słowie, był widoczny w naszym życiu. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.